Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kochańskiego, lekarza, specjalistę genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej, profesora zwyczajnego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej imienia Mosakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownika zespołu nerwowo-mięśniowego od 2013 roku, eksperta zespołu do sprawy bioetyki Konferencji Episkopatu Polski. Szczęść Boże, panie profesorze, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, w aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja chcemy porozmawiać na temat szczepień, na temat szczepionek. Może pierwsze zasadnicze pytanie, które dotyczy także obserwacji, którą podejmujemy w czasie, kiedy dokonują się szczepienia przeciwko COVID-19. Panie profesorze, skąd tyle mitów rodzi się wokół szczepionek, bo w ostatnim czasie mamy do czynienia z jakimś bardzo ogromnym, intensywnym wysypem tak zwanych fake newsów, nieprawdziwych informacji dotyczących szczepień i szczepionek?
Trudno mi powiedzieć, jaka jest główna przyczyna tego zjawiska, bo niewątpliwie jest ono bardzo, bardzo niepokojące, bardzo groźne w swoich konsekwencjach i ze strony tych, którzy rozpowszechniają tego typu nieprawdziwe informacje, bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. Gdzie szukać przyczyn tego problemu? Myślę, że po części jest to efekt tego, że mamy do czynienia jednak z bardzo nowoczesnymi technologiami, które były dotychczas znane tylko grupie specjalistów, wąskiej grupie. Co więcej, te technologie opierają się w dużej mierze na biologii molekularnej, dziedzinie bardzo, 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 bardzo trudnej, bardzo również trudnej popularyzacji. I w zasadzie dokonaliśmy ogromnego przeskoku, bo nagle opinia publiczna, nasi słuchacze znaleźli się wobec zupełnie nowych zagadnień, takich jak na przykład szczepienia mRNA. Poszukują wiadomości i tutaj myślę, że część winy, sam uważam, że ponoszę sam w pewnym stopniu odpowiedzialność za ten stan rzeczy, należy przypisać temu, że tak mało na ten temat dotychczas mówiliśmy i zawsze tam, gdzie brakuje rzetelnej wiedzy, zawsze tam pojawia się przestrzeń, która zostaje natychmiast zagospodarowana przez różnego rodzaju teorie, spekulacje nie mające w ogóle odzwierciedlenia rzeczywistości. I myślę, że mamy taki duży kłopot komunikacyjny, który tak szybko nie minie, bo mamy bardzo duże właśnie zaległości w popularyzacji, w upowszechnianiu wiedzy, ale też na obronę środowiska, powiedziałbym, akademickiego trzeba zauważyć, że ta wiedza jest naprawdę bardzo, bardzo trudna i rzeczywiście nie jest łatwo w sposób klarowny i jasny opowiadać o niuansach związanych ze współczesną biotechnologią. Z natury rzeczy są to po prostu zagadnienia bardzo trudne. Tym bardziej właśnie biorąc pod uwagę to, jak one są trudne, to na bardzo podatny grunt właśnie trafiają jakieś teorie dziwne, które próbują to jakby uprościć, jakby przedstawić w bardzo jasny sposób. Pamiętajmy jednak, że To, co my w tej chwili widzimy, jeżeli chodzi o produkcję szczepionek, jest efektem naprawdę, naprawdę wieloletniej pracy bardzo dużej grupy uczonych, publikacji w poważnych czasopismach. I to naprawdę, co my teraz widzimy, to jest tylko jakby efekt końcowy tych działań. To jest ten efekt końcowy, który ujrzał światło dzienne.
No właśnie, panie profesorze, przepraszam, bo także w kontekście tych szczepień, które odbywają się, pojawiają się dosyć często głosy, że to są preparaty eksperymentalne, że nie były poddawane odpowiednim procedurom naukowym, a w tym samym momencie pan profesor mówi, że badania trwały przez wiele, wiele lat, a zatem no rzeczywiście jest to okazja, aby także rzucić właściwe światło chociażby na ten aspekt tej sprawy.
Naturalnie nie można podejść do tych zagadnień jako do zagadnień zupełnie nowych. Prawdą jest to, że w tej chwili właściwie zostały te preparaty wdrożone na wielką skalę, ogromną skalę. No to wynika z potrzeby chwili, z tej sytuacji, w której się teraz znajdujemy, czy może nawet powiedziałbym, znajdowaliśmy się, bo Bogu dzięki już jest, widzimy to, widzimy, że jest coraz lepiej. Natomiast one dotychczas były testowane, były próbowane. Technologie na przykład, które są stosowane w przypadku tak zwanych szczepionek wektorowych, były stosowane w przypadku innych szczepionek. Tylko teraz stało się to tak bardzo dużym tematem ze względu na skalę zjawiska. Natomiast nie można pozwolić na to, ani w ogóle rozpatrywać tego w takich kategoriach, że z potrzeby chwili w ciągu kilku miesięcy opracowano jakieś technologie. Tak jak powiedziałem, to jest na dobrą sprawę kilkadziesiąt lat badań, na które teraz jakby nauka, jakby, co jest też bardzo ważne, nauka przygotowała pewne rozwiązania kilkanaście lat temu, ale nie było na nie zapotrzebowania i właśnie pandemia uruchomiła zapotrzebowanie na te bardzo nowoczesne rozwiązania i nagle zaczęliśmy o tym mówić, ale pamiętajmy jednak, że zanim te odkrycia trafiły do można powiedzieć, fazy wdrożenia produkcji, to każde z nich z osobna przechodziło bardzo surowy proces recenzencki w renomowanych czasopismach naukowych, w których powiedziałbym poziom krytyki i recenzji i weryfikacji wiedzy no jest naprawdę wypracowany przez dziesiątki lat. Stąd to nie jest tak, że mówimy o, że możemy w ogóle mówić o wdrożeniu spraw, które są eksperymentalne, nowe. One w nauce były jak najbardziej obecne. Nowa jest rzeczywiście skala, nowy jest zasięg, to jest nowe, ale spójrzmy też na to z tej perspektywy, jak bardzo zmienia to rzeczywistość. My powinniśmy naprawdę być bardzo wdzięczni nauce, bo trudno sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nie było tej grupy na początku pasjonatów, którym nikt nie wierzył, że w ogóle ich działania mogą skończyć się sukcesem, którzy 20 lat temu podjęli badania nad preparatami mRNA. Wtedy, kiedy to zupełnie nikogo nie interesowało, kiedy nawet nie można było zdobyć środków na badania, bo uważano, że nie ma przed nimi większej przyszłości. I proszę zobaczyć, jakie to jest niespodziewane. Nagle okazuje się, że w jednej chwili świat potrzebuje bardzo konkretnego, szybkiego, sprawnego rozwiązania i nauka odpowiada na te potrzeby natychmiast, ale tak naprawdę nie natychmiast, tylko przez to, że kilkadziesiąt lat gromadziła wiedzę, taką rzetelną, prawdziwą wiedzę.
Panie profesorze, mamy do czynienia na rynku z preparatami właśnie mRNA, o których pan profesor wspomniał. Warto rzeczywiście postawić pytanie, czy te preparaty są bezpieczne, a z drugiej strony pojawiają się także niepokojące informacje, jakoby te preparaty miały wpływ na nasz kod genetyczny, na DNA. Zatem rodzące się pytanie rzeczywiście, czym jest to mRNA?
Tutaj trzeba powiedzieć, że nauka, taki jest jej duch i takie jest jej zadanie, no musi cały czas badać również nowe zjawiska. Oczywiście my możemy opierać się na tej wiedzy, która jest ugruntowana, którą mamy od dziesięcioleci. To, że nawet w poważnych czasami czasopismach pokaże się jeden czy drugi artykuł, to tak naprawdę w świecie naukowym niewiele znaczy. My znamy, to jest podstawowa zasada biologii molekularnej, przepisywania informacji genetycznej, nie wdając się w szczegóły pomiędzy DNA i pomiędzy mRNA, pomiędzy właśnie tą cząsteczką mRNA. I jak dotąd nauka nie poznała takich możliwości jakichś szkodliwych ingerencji w materiał genetyczny. Drodzy Państwo, kod genetyczny jest uniwersalny. On jest nie do zmiany. Jego po prostu nie da się zmienić. Uszkodzenie naszych genów, nasze geny są dobrze chronione. Uszkodzenie ich jest sprawą niesłychanie trudną. Różne terapie genowe próbują ingerować w strukturę uszkodzonych genów. I to wcale nie tak łatwo wychodzi. Natomiast jeśli mówimy o wielkim genomie człowieka, o 3 miliardach par zasad, to tam są bardzo różne sekwencje i niewątpliwie trzeba zachować czujność, trzeba badać, ale tak jak mówię, na gruncie obecnej, ugruntowanej nauki nie mamy powodów do obaw.
Panie profesorze, pojawiają się także w kontekście chociażby mRNA szczepień, różnego rodzaju teorie, znowu do nich powrócę, bo one sieją ogromne spustoszenie w społeczeństwie, jeżeli chodzi o właściwy poziom świadomości, że te szczepienia mogą mieć także wpływ na płodność ludzką.
Tak jak powiedziałem, tych wiadomości bardzo płynących z bardzo różnych stron jest bardzo, bardzo wiele, ale żeby w ogóle je rozważać, żeby w ogóle je weryfikować, no musielibyśmy dysponować wynikami rzetelnych badań zaakceptowanych przez środowisko naukowe. Ja muszę powiedzieć, że nie widzę nic dziwnego w tym, a w pewnym sensie wydaje mi się, że nawet jest to dość normalne, że wszystko, co jest nowe, każda nowa technologia, a szczególnie te technologie, które są bliskie naszego zdrowia, one zawsze będą budziły zainteresowanie. To jest dosyć naturalne, ale spójrzmy na to z perspektywy tych statystyk, które dzisiaj oglądamy, jak za sprawą szczepień zmieniła się nasza rzeczywistość, jak dzisiaj już inaczej wygląda nasza ojczyzna za sprawą szczepień, ale jednocześnie chciałbym zauważyć, i o tym mówi bardzo wielu epidemiologów, specjalistów w zakresie epidemiologii, że my musimy być ostrożni, bo to nie oznacza, że ten stan będzie trwały. Mówią o tym epidemiolodzy i naszą jedyną bronią są w tej chwili szczepienia i to jest najważniejsza kwestia. W zasadzie liczby w tym względzie mówią bardzo dużo. Nie możemy zamykać oczu na pytania, na wątpliwości, na dyskusje, ale wydaje mi się, że musimy w pewien sposób jednak uporządkować ważność tych kwestii. W tej chwili ciągle walczymy o zdrowie i walczymy o życie ludzi i to powinien być priorytet. Natomiast pozostałymi kwestiami nie przejdziemy obojętnie nad nimi, będziemy się nad nimi zastanawiać, ale wydaje mi się, że jeszcze ta walka się nie skończyła i z tej perspektywy właśnie powinniśmy na ten temat rozmawiać, mówić.
Trzeba zawalczyć o nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie. Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja i serdecznie pozdrawiam. Do tematu na pewno będziemy jeszcze powracać, bo jest on gorący. Bóg zapłać, panie profesorze.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem profesorem doktorem habilitowanym Andrzejem Kochańskim, lekarzem, specjalistą genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej, profesorem zwyczajnym w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej imieniem Mosakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownikiem zespołu nerwowo-mięśniowego od 2013 roku. Pan profesor jest ekspertem zespołu do spraw bioetyki Konferencji Episkopatu Polski.